Dzień dobry, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, dr Bożena Chudak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dobra informacja z Gorzowskiego Szpitala Kliniczny Zakład Medycyny Nuklearnej. Po raz pierwszy rozpoczął terapię radem.
Tak, to jedna z procedur, która może być wykonana w związku z tym, iż utworzono już i uruchomiono ośrodek radioterapii w Gorzowie, ale należy zaznaczyć, że jest to jedyne miejsce w naszym województwie, w którym taki rodzaj terapii zastosowano i będzie on dostępny. No i jeden z nielicznych ośrodków w kraju.
Ta metoda nie jest refundowana przez NFZ, tutaj jest od razu podpięte pod ministerstwo, tak?
Tak, ale ważne jest, że jest refundowana ze środków publicznych, natomiast jakby przepływ finansowy chyba jest tutaj wtórny. Tak jak wspomniałam, to są nieliczne ośrodki, które wykonują tego rodzaju procedury i są one finansowane z programów takich bezpośrednio przypisanych Ministerstwu Zdrowia.
To jest też taka sytuacja, że nie tak dawno temu to gorzowscy, czy też z północy województwa pacjenci jeździli poza województwo leczyć się. Oby było ich jak najmniej, oczywiście, natomiast taka była sytuacja, a teraz może być tak, że to do Gorzowa tacy pacjenci będą przyjeżdżali.
No i to jest dobra informacja z punktu widzenia oczywiście jakiejś ekonomii, natomiast oczywiście niedobrze się dzieje, że coraz więcej pacjentów wymaga tego rodzaju terapii onkologicznych, ale rzeczywiście dostępność do tych świadczeń gorzowian, zwłaszcza mieszkańców właśnie z północy, którzy wcześniej musieli wyjeżdżać do innych województw częstokroć, zdecydowanie się poprawi.
Sytuacja szpitali powiatowych, bo o to chciałem zapytać. Dlaczego jest taka trudna? Bo na to wskazują dyrektorzy szpitali, że no to finansowanie, czy też ta ich sytuacja, no nie zawsze, a w przypadku chyba w Lubuskiem szpitali, no to jest sporo, które mówią o tym, że łatwo nie mają.
Łatwo nie mają i sądzę, że nigdy nie miały łatwo, ponieważ przyznam, że tak sobie w drodze tutaj do redakcji analizowałam własne doświadczenia zawodowe, a na tym rynku funkcjonuję zawodowo 23 lata. I przyznam, że przez całe te ponad 20 lat doświadczamy wielu różnych zmian, wielu procesów bardzo dynamicznych, bardzo trudnych, bardzo męczących tak naprawdę. I myślę, że ci menadżerowie, którzy od lat funkcjonują w tym systemie, potwierdzą, że nigdy chyba nie zdarzyło się, przynajmniej przez te ostatnie 20 parę lat, żeby móc powiedzieć spokojnie, że jest łatwo. Być może w jakichś zakresach świadczeń, ponieważ określone zmiany na przykład wprowadziły jakiś większy komfort w zakresie usług o danym profilu, a na przykład zmniejszyły w innym, czy spowodowały jakieś konieczność jakiejś reorganizacji. Natomiast nie sądzę, że można by było powiedzieć, że kiedykolwiek było łatwo. Jest na pewno ciężko i mają prawo tak twierdzić, zwłaszcza ci, którzy autentycznie angażują się w swoją pracę i starają się w tych wszystkich trudnych zmianach odnaleźć. Natomiast gdybyśmy tak spojrzeli na jakieś twarde dane, na przykład finansowe...
No pieniędzy jest więcej. No,
tak, ale mam na myśli też wyniki finansowe szpitali, tak? Bo to nie można wtedy uogólniać, że wszędzie jest źle, ponieważ mamy szpitale, które wypracowały na przykład zysk na koniec ubiegłego roku, bądź szpitale, które bardzo zmniejszyły poziom straty w stosunku do pierwotnie planowanej, które zmniejszyły także wielkość zobowiązań długo-krótkoterminowych, a także tych wymagalnych, więc są szpitale w różnej kondycji finansowej. Dlatego podkreślam to, ponieważ tym samym trudno jakby przełożyć wszystko na ewentualny niedobór środków w systemie, a zdecydowanie pokusiłabym się jednak o analizę kierowania tego strumienia finansowego i ewentualnej organizacji świadczeń w naszym regionie.
No ale z drugiej strony sieć szpitali miała ułatwić działanie szpitali, także tych mniejszych, no i też zwiększyć dostępność do usług. Coś się w tej sprawie poprawia, czy jednak no to jest tak, że niektóre szpitale będą przynosiły straty i koniec.
Sieć szpitali wprowadziła pewne korzystne rozwiązania i to dyrektorzy, prezesi szpitali potwierdzają, jak chociażby pewną elastyczność w zarządzaniu budżetem, którym dysponują. I sieć przyniosła też pewne zobowiązania, tak, do pewnej zmiany mentalności w zarządzaniu tymi środkami i tak naprawdę jeszcze większego bieżącego nadzoru w zakresie wykonywanych świadczeń, tak, żeby właściwie te środki rozdysponować. Ale proszę zauważyć, że okazuje się, że część z naszych szpitali nie wypracowuje tego ryczałtu. To znaczy, że to nie jest kwestia niedoboru środków, tak? Wyłącznie na przykład, czy niewłaściwej wyceny usług, a tylko też należy dodać, że te usługi następują zmiany w wycenie kolejnych już procedur, też zresztą w związku z postulatami właśnie świadczeniodawców.
Tylko czy to nie jest tak, że nie wykonałeś 10% kontraktu, no to zabieramy ci 10% ryczałtu. Masz o 10% za dużo, no to powiedzmy dostaniesz w kontrakcie o 1-2% więcej. Czy to nie jest tak, że u dyrektorów szpitali sieć miała zmienić tą, mówi pani, mentalność, ale czy z drugiej strony zmieniła? Że oni są rozumiani, że czasami no, nie jest łatwo poukładać finansowo funkcjonowanie szpitala.
Ale zdecydowanie to jest niezwykle trudne. To w ogóle tutaj jest bezdyskusyjne, że poziom trudności jest coraz większy w zakresie właśnie zarządzania i odnajdywania się w tym systemie. Natomiast miałam na myśli tu takie sytuacje, może bardziej precyzyjnie to określę. Mhm. Na przykład mamy w województwie, no choćby niech to będą działy chirurgii ogólnej, takie oddziały, do których na przykład pacjenci czekają nawet 10 miesięcy na przyjęcie. I mamy oddziały szpitalne, także chirurgiczne, które no, z jakiegoś powodu nie cieszą się takim zainteresowaniem. A myślę, że przede wszystkim jest to sytuacja, kiedy proponują wąski zakres, wąski spektrum usług, które realizują procedur, które mają jakby kompetencje do wykonania. I w efekcie oni, żeby w ogóle wykonać ten ryczałt, jakby te dziury próbują zasypać innymi usługami urologicznymi, ortopedycznymi, laryngologicznymi, tak? Czyli codziennie przyjeżdża na przykład inny specjalista i jakby łata te dziury, tak żeby utrzymać wartość kontraktu oddziału de facto na przykład chirurgicznego. I chodzi mi o to właśnie, że ten system wskazał na pewne obszary, które wymagają dalszej modyfikacji, bo to nie jest system ostateczny, tak? Każda zmiana może być modyfikowana w momencie, gdy obserwujemy jakby skutki wprowadzenia tych zmian i ewentualne dalsze niezbędne procesy w tym zakresie.
Część szpitali, na przykład Kostrzyn, zawiesza bądź likwiduje oddziały położnicze.
Tak. Trzy podmioty z grupy Nowy Szpital, ponieważ Kostrzyn, Skwierzyna i Wschowa złożyły taki wniosek do wojewody lubuskiego o czasowe zawieszenie działalności oddziału na 6 miesięcy od lipca do końca tego roku.
Możecie się nie zgodzić?
Oczywiście, że możemy się nie zgodzić, natomiast byłoby to nieracjonalne, ponieważ akurat w wypadku tych konkretnych oddziałów szpitalnych zawieszenie ich działalności jest niezbędne dla bezpieczeństwa pacjentów.
Co to oznacza?
To oznacza, no, panie redaktorze, no, poród jest tak wyjątkowym wydarzeniem, że wymaga po prostu no, wyjątkowych okoliczności, które będą wspierające, wzmacniające i dla matki, i dla dziecka.
Czyli rozumiem, że dzisiaj te szpitale nie gwarantują, że te wszystkie warunki zostaną zachowane, tak?
Jeżeli szpital wykonuje bardzo mało świadczeń, czyli na przykład co trzeci, co czwarty dzień jest jeden poród, tak? Mhm. Jest oczywistym, że wówczas jego doświadczenie jest niewystarczające do tego, by zapewnić określoną jakość tej procedury, a no, umówmy się, że nie zawsze przebieg porodu jest przewidywalny i nawet gdy oczekujemy, że on będzie bardzo fizjologicznie postępował, to jednak może się zdarzyć w trakcie, że będzie on wymagał pewnej interwencji, pewnej infrastruktury towarzyszącej, której akurat te szpitale nie zapewniały. Jeżeli jest tak rzadkie doświadczenie w danym zakresie, bądź szpital nie spełnia pewnych warunków podstawowych, standardów sanitarno-higienicznych, które są niezbędne akurat w tej realizacji tych świadczeń, to oczywistym jest, że te świadczenia powinny być jednak przekierowane do szpitali, które jednak te standardy prezentują wysokie.
No dobrze, ale mieszkańcy pytają, czy kiedyś znowu te oddziały zostaną uruchomione? Jak to może wyglądać, jeśli chodzi o poprawę sytuacji w tych szpitalach?
To jest pytanie do właścicieli już, ponieważ właściciele, gdy sygnalizowali pewne problemy, zresztą wicewojewoda lubuski takie spotkanie na początku maja zorganizował w obecności i zarządu grupy Nowy Szpital i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiciela NFZ-u, ponieważ rzeczywiście niepokojące sygnały także mieliśmy od konsultantów wojewódzkich, zarówno pani profesor Jany Skrzypczak, to jest konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii, jak i pana profesora Jana Mazeli, pytali konsultanta z neonatologii, że no nie można dłużej przyzwalać na pewne prowizoryczne działania i to jeszcze finansowane ze środków publicznych w sytuacji, gdy właśnie inne szpitale, które utrzymują wysokie standardy, które są też bardzo kosztochłonne, nie mają zapewnionych na przykład właśnie poziomu finansowania na wymaganym poziomie, a pieniądze kieruje się w miejsca, które no, tych standardów nie zapewniają.
No ja jako pacjent wolałbym nie trafić na oddział, w którym jest prowizoryczność jakakolwiek.
No z tym się nie do końca zgodzę, tak? Bo jednak usługi medyczne są bardzo specyficzne. Jeżeli pan trafi w miejsce, gdzie jest na przykład wysokie ryzyko zakażenia wewnątrzszpitalnego, to mam wątpliwość co do efektywności tego leczenia i czy ta bliskość.
O tym mówię,
no właśnie. A proszę zauważyć, że też często jest tak, że pacjenci z jednej strony postulują o zachowanie dostępności do oddziału ze względu na tą bliskość i taką rzekome bezpieczeństwo.
Od tego chcą, tak?
Tak, a z drugiej strony ci sami pacjenci w sytuacji choroby jadą jednak do odległego szpitala. To
lepsze. Dziękuję za rozmowę. Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, dr Bożena Chudak, była Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.